Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Każdy, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli: oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując wzruszenie głębokie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, i pozostanie z nami. Duchu Święty,
moi drodzy, kolejne rekolekcje w naszym życiu, kolejny Wielki Post, Można by zadać sobie pytanie, czemu to wszystko miałoby służyć. Myślę, że takie tłumaczenie, które podczas jednych z rekolekcji gdzieś w wiejskiej parafii, żeby tak przekonać swoich parafian, że warto jednak poddać się tym ćwiczeniom wielkopostnym, że to tłumaczenie, że wątroba też musi mieć czas, żeby odpocząć, trochę byłoby zbyt banalne, zbyt proste. Po co są wielkopostne rekolekcje? Po co, czemu służą każde rekolekcje? Czemu powinny służyć? Posłużę się takim doświadczeniem sprzed kilku lat, kiedy pojechałem odwiedzić mojego przyjaciela, który pracuje we Włoszech, jest księdzem na jednej z parafii w Toskanii. No i zabrał mnie na taką wycieczkę w góry. Kiedy wchodziliśmy na szlak, właściwie w wejściu tego szlaku stała kapliczka. Zaszliśmy do tej kapliczki, ale zanim weszliśmy, to przeczytałem słowa, które ktoś tam umieścił. Entra per pregare, esci per amare. Wejdź, aby się pomodlić. Wyjdź, żeby kochać. I myślę, że w tych słowach, jak w pigułce, właściwie zawarty jest cały sens przekazu ewangelicznego. I na pewno w nich można by zawrzeć istotę tego, czym powinny być dla nas rekolekcje. Przychodzimy tutaj, żeby karmić się Bogiem, Jego Słowem, Eucharystią, żeby się pomodlić, ale to wszystko jest po coś. Po to, żebyśmy przemieniali się, żebyśmy stawali się lepsi. Goszczący niedawno w Polsce afrykański kardynał Robert Sarach w liście pasterskim do swoich diecezjan napisał przed wielu laty takie słowa. Czas Wielkiego Postu nie jest porą wielkich dyskusji egzegetycznych czy teologicznych. Jest natomiast czasem łaski, kiedy nasz Bóg i Ojciec, pełen czułości i miłosierdzia, wzywa nas, byśmy uznali się za grzeszników i powrócili do Niego w szczerości i prawdzie, otwierając serca, dłonie i oczy, by Go widzieć, dotykać i przyjąć w najtajniejszej głębi samych siebie, aby wieść takie życie wewnętrzne, w którym pełniej zamieszka Bóg i tworzyć więzi międzyludzkie bardziej braterskie, solidarne i przepojone Duchem Jezusa. Rzeczywiście po to jest Wielki Post i po to są rekolekcje, żebyśmy pozwalali Panu Bogu wejść do naszego życia, do tego wszystkiego, czym jesteśmy i żeby to nas przemieniało, żeby ta obecność Boża właściwie z nas emanowała. Ale żeby tak się stało, trzeba zatroszczyć się już na wstępie rekolekcji, na samym początku, przede wszystkim o czas. Dajcie czasowi czas. Ktoś tak pięknie powiedział. Jeśli nie zarezerwujemy tego czasu dla Pana Boga, to tak naprawdę to powiedzmy sobie szczerze dla nas, bo to jest czas dla mnie. Tego czasu potrzebujemy. Jeśli sobie nie zarezerwujemy tego czasu, żeby uczestniczyć nie tylko w pierwszym dniu rekolekcji, czy w jednym dniu, nie tylko przez chwilę, ale jeśli pozwolimy sobie na to, aby zarezerwować czas na te kolejne dni, na wysłuchanie nauk, które Bóg do nas kieruje, to tak naprawdę te rekolekcje nic nie zmienią w naszym życiu. Powiedziałem, że to Bóg kieruje do nas swoje słowo. Czasami można by powiedzieć, że ksiądz mówi swoje, to co tam sobie przygotował za natchnieniem Ducha Świętego i każdy słyszy swoje. Każdy słyszy coś innego. Każdy z tego, co ksiądz mówi, usłyszy to, co jest właśnie dla niego. Czasem to będzie jedno zdanie, jedno słowo, które może człowieka przemienić, którego on potrzebuje szczególnie, bardzo. Moi drodzy, to jest tak, że czasami rzeczywiście jedno zdanie może odmienić nasze życie. Czytałem historię takiego warszawskiego anarchisty o pseudonimie Dziki, muzyka rockowego, którego rozłożyło na łopatki banalne, krótkie, wyświechtane, można by powiedzieć, stwierdzenie: Jezus cię kocha. Myślę sobie, że gdyby ktoś do mnie powiedział: Jezus cię kocha, to trochę by tak po mnie to spłynęło jak woda po karce. Tyle razy człowiek to słyszał. A on takich słów nigdy nie słyszał. Na takim zakręcie jego życia kumpel zaprosił go na mszę świętą do jednego z warszawskich kościołów. Mnóstwo ludzi przychodziło na tę mszę i on tam stanął gdzieś z tyłu i już właściwie po kilku minutach chciał się ewakuować, ale nie było jak wyjść, bo jakiś facet takiej potężnej postury blokował drzwi. Więc myśli sobie: no, muszę zostać. I nic do niego nie trafiało. Tam były jakieś uzdrowienia, bo to była msza o uzdrowienie. I rzeczywiście spektakularne. Ktoś tam wstał, siedział na wózku i wstał, ale do niego to nie trafiało zupełnie. Po prostu widział, przede wszystkim uważał, że to jakaś inscenizacja. I pod koniec mszy świętej, już po komunii, podszedł do niego jeden ksiądz i tak mimochodem powiedział do niego: Jezus cię kocha. I poszedł do prezbiterium. A dla niego te słowa to po prostu były jak grom z jasnego nieba. Potem poszedł do zakrystii spytać, co to za ksiądz w ogóle, co tam się działo, dlaczego tak. On wtedy jeszcze nie uzyskał tej odpowiedzi. Dopiero po jakimś czasie ten ksiądz, a był to ksiądz ojciec Józef Augustyn, który wtedy gościł też w tamtym kościele, opowiadał, jak to się stało. Siedział sobie przy ołtarzu i nagle mówi: słyszę słowo. Czuję, słyszę, że Bóg do mnie mówi, Chrystus. Mówi: czy widzisz tego gościa, który tam siedzi pod drzwiami z zielonymi włosami? On mówi: widzę, o Jezu. Ten mówi: podejdź do niego teraz i powiedz: Jezus cię kocha. Ten mówi: absolutnie nie pójdę, on mnie tam udusi. Nie będzie chciał słuchać tego. Masz do niego pójść i powiedzieć: Jezus cię kocha. Rzeczywiście, no, rad nie rad, opowiadał potem ojciec Józef Augustyn, poszedł, wypowiedział te słowa i to były te słowa, które ten człowiek miał usłyszeć. Słowa, które na kimś innym nie zrobiłyby wrażenia, ale na nim zrobiły, bo on tego właśnie potrzebował. Inna ciekawa sytuacja. Ojciec Verlaine, Francuz, który też właściwie powrócił z takiej ciemnej strony mocy, wszedł bardzo mocno w okultyzm, w jakieś medytacje wschodnie i któregoś razu trafiło się, że był w aśramie swojego guru i usłyszał tam krótkie zdanie: a kim dla ciebie jest Jezus? I to zdanie, właśnie to zdanie było jego zdaniem, to zdanie sprawiło, że on powrócił. Siostra Halina Madej, pracująca na Ukrainie, złożyła też takie świadectwo w mailu, które napisała do znanego dziennikarza Marcina Jakimowicza. Napisała coś takiego: chciałam opowiedzieć o niesamowitym zdarzeniu tutaj na Ukrainie. To kolejny dowód, jak bardzo każdego z nas walczy Boże miłosierdzie. Zachorował na raka języka staruszek. Przywieziono go do szpitala. Konieczna była amputacja języka. Pacjent leżał już na sali operacyjnej, a młody chirurg, niewierzący i nieochrzczony, szykował się do tej operacji. I chirurg chciał trochę rozweselić staruszka i żartobliwie zwrócił się do niego: no, dziadku, powiedzcie jakieś ostatnie słowo, bo potem już nie będziecie mogli mówić. I wtedy wzruszony staruszek wyszeptał ostatnie słowa: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z oczu chirurga popłynęły łzy. Po 3 miesiącach odszukał kościół, poprosił o chrzest, spowiedź, przyjął Jezusa do serca, nawrócił się. To były te słowa, to był ten człowiek, którego posłał do niego Bóg. Moi drodzy, dzisiaj na początku rekolekcji słyszymy te słowa, które mogą się wydawać nam skierowane do kogoś innego, nie dla nas. Oto wyprowadzam was z grobów, ludu mój. Wyprowadzam was, otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. I później mamy historię opisaną przez Ewangelistę Jana, wskrzeszenie Łazarza. I znowu wydaje nam się, że to jest historia, która owszem jakoś nas dotyka, bo każdy z nas w swoim życiu zetknął się ze śmiercią kogoś bliskiego. Wiemy, jak bolesne są to wydarzenia, ale wydaje się, że to jeszcze nie do mnie, jeszcze mnie to nie dotyczy. Ale różne są groby. Oczywiście gdzieś tam w którymś momencie w perspektywie czasu będzie nas dotyczyła ta historia, kiedy będzie nas dotyczył grób, w którym złożą nasze ciało. Ale czy rzeczywiście nie potrzebujemy, aby nas Pan Bóg z grobów wyprowadzał? Różne mogą być groby. Czasami człowiek jest pochowany w grobie smutku, jakiegoś dojmującego smutku, który właściwie odbiera mu wszelką radość, który sprawia, że owszem, chodzimy do pracy czy do szkoły, ale tak naprawdę nie czujemy, że żyjemy. Czasami jesteśmy pochowani w grobie zdrady. Zdrady męża czy żony. To jest rzeczywiście ciemny grób, potworny po wielu latach małżeństwa. Zdrady ze strony przyjaciela. Czasami jesteśmy pochowani w grobach samotności, kiedy wydaje się, że nikt się mną nie interesuje, dla nikogo nie jestem ważny, nie mam dla kogo żyć. W grobie naszych lęków, bólu, różne są, moi drodzy, groby. I z tych wszystkich grobów Chrystus pragnie nas wyprowadzić ku światu, wyprowadzić ku życiu. Myślę, że takim grobem, w który często sami się wpędzamy, jest grób grzechu. Święty Paweł mówi w liście do Rzymian, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ktoś powie, no ile razy zgrzeszyłem i jakoś nie umarłem. Ale powolutku karmimy się śmiercią. Czasami oczywiście zapłatą za grzech jest śmierć, nawet w sposób bezpośredni. Ale tak czy inaczej wchodzimy w obszar, można powiedzieć, śmierci. Czasami naszym grobem jest byle jakość. Kiedy tak naprawdę jesteśmy, może jakoś specjalnie z Panem Bogiem, z Kościołem nie walczymy i z ludźmi, ale też nic specjalnie dobrego nie robimy, nie troszczymy się o swoją wiarę. Jakiś czas temu, właściwie bardzo niedawno, miałem możliwość rozmawiać z taką dziewczyną, licealistką. I ona opowiadała mi o swoich problemach duchowych, I mówi, że często doświadcza takiej sytuacji, że budzi się w nocy i przeżywa jakieś lęki, jakieś osoby, ma takie przeczucie, że jakaś osoba zła, straszna jest obok. Czasami słyszy jakieś głosy, czasami w półśnie nawet coś widzi. I mówi, proszę księdza, ja zauważyłam coś takiego, że kiedy nie mam nic do czynienia z Kościołem, kiedy nie chodzę na mszę świętą, kiedy się nie modlę, to nic się takiego nie dzieje. To się dzieje dopiero wtedy, kiedy na przykład postanawiam sobie, że będę chodziła do Kościoła w niedzielę. Albo ostatnio, kiedy po takim dłuższym czasie, nazwijmy to abstynencji od Kościoła, za namową katechety pojechałam na taki koncert muzyka chrześcijańskiego. To było niesamowite przeżycie. I potem znowu pojawiły się te straszne odczucia. Ja tutaj wobec księdza Radka nie chcę się za bardzo wymądrzać, bo on zna się na tych sprawach, ale tak jej powiedziałam, że być może nawet i jest to jakieś działanie złego ducha, który rzeczywiście nie interesuje się nami specjalnie i nie uprzykrza nam tego życia, kiedy my właściwie już i tak czy inaczej leżymy, kiedy jesteśmy w jakimś tam grobie, kiedy to nasze życie duchowe leży i kwiczy, to wtedy szatan nie musi się martwić, bo i tak nas ma. Ale kiedy coś dobrego próbujemy zrobić, wtedy pojawiają się różnego rodzaju przeciwności, problemy. Może nie jeden z nas tego doświadcza. To trochę tak jak w tym dowcipie, który mi się przypomina, jak to pewien człowiek trochę popił ze swoimi kolegami. No i nie wiadomo, czy sam, czy z nimi gdzieś tam trafili na cmentarz. W każdym razie obudził się na tym cmentarzu, przespał tam przy jakimś grobowcu. No i jak się rozejrzał, nagle usłyszał jakiś szmer, zobaczył, że grabarz kopie grób. No i pomyślał sobie, był taki zgrywus, że zrobi numer temu grabarzowi i go przestraszy. Więc podkradł się do niego i jak już był bardzo blisko, do tego grabarza podszedł i tak krzyknął. Ła! A ten grabarz nic w ogóle nie zareagował. Więc facet pomyślał, może głuchy jakiś. No więc postanowił mu się pokazać. Obszedł tamten grobowiec z drugiej strony, wychylił się z zapomnika i znowu ła! Grabarz w ogóle nie zareagował na niego. No więc facet taki zrezygnowany już postanowił wrócić do domu i kiedy właśnie przechodził przez bramę cmentarną, nagle łup! Poczuł uderzenie i to było uderzenie łopatą w łeb. Więc jak już stał taki półprzytomny, ledwo odzyskał tę przytomność, zobaczył grabarza pochylonego nad nim, który grożąc mu palcem mówił: bawimy się, skaczemy, biegamy, straszymy, ale za bramę nie wychodzimy. Nie wychodzimy. I tak to jest. Zły duch, kochani, czasami tak z nami postępuje. Kiedy jesteśmy w obrębie grobów i grobowców, spokojnie, nic się nie dzieje. Kiedy próbujemy coś zrobić ze swoim życiem, On będzie działał. Ale pamiętajmy, że Pan Bóg też działa. Pan Bóg jest znacznie potężniejszy. To Pan Bóg jest potęgą i On zrobi wszystko, żeby nas z tych naszych grobów wyprowadzić. I dlatego pamiętajmy, że ta historia to jest nasza historia wskrzeszenia Łazarza. I na początku tych rekolekcji Pan Bóg do każdego i każdej z nas mówi: Tomaszu, Anno, Krzysztofie, Stanisławie, Dominiku, wyjdź z grobu. Wyjdź z grobu. Amen.